niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Drodzy Państwo, wita się Barbara. Program realizuje dzisiaj ojciec Benedykt. Bardzo nam miło. Mówię nam, bo w studiu jeszcze są dwie osoby oprócz mnie. Ojcowie Karmelici Bosi, ojciec Eliasz Trybała oraz ojciec Paweł Bęben. Jakby tu zacząć? Spotkaliśmy się przed 5 minutami zaledwie, chociaż ustalaliśmy audycję wcześniej. Trochę tak się złożyło w moim życiu i w życiu radia, że nie o tej godzinie co zwykle, no ale jak Państwo słyszą, udało się jakoś pogodzić, jesteśmy na antenie. Ojcowie są misjonarzami tak. W Afryce. Temat dzisiejszej audycji nazwałam tak poza, zaocznie, poza ustalaniem z ojcami. Osoba chora, niepełnosprawna, starsza, więc osoby potrzebujące wsparcia w parafii misyjnej, w parafii afrykańskiej. Będziemy mówić o Burundi i o Rwandzie. Może najpierw, zanim przejdziemy ściśle do tematu, to może ojcowie powiedzą parę słów, od kiedy ojcowie są może na misjach i jakieś może jedną, drugą refleksję. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Eliasz. Witam serdecznie. Dla nas to zaszczyt, że tutaj możemy też włączyć się w tą działalność misyjną i tutaj na antenie Radia Maria. Więc ojcowie karmelici już od dawna pracują z Polski. Karmelici, którzy wyjechali z Polski w 1971 roku. Najpierw do Burundi wyjechała duża grupa 11, a dzisiaj z tej pierwszej grupy zostało zaledwie 4. Jedni musieli wrócić z powodu choroby, inni zmarli, ale potem dojeżdżali następni misjonarze z Polski do Burundi. A więc zaczęliśmy pracę w Burundi, w małym państwie nad jeziorem Tanganyika, które sąsiaduje z Kongo, z Tanzanią i z Ruandą. Kościół to jest kraj bardzo biedny, Burundi, a podobnie jak i Ruanda, z powodu wojen, które tam, jak słyszeliśmy, często trwały przez cały lat.
Te kraje kojarzą nam się z krwawymi rozgrywkami, wojnami.
Tak, to były w Ruandzie. Nazywano to ludobójstwo, bo to były między
bratobójcze
walki. No, 10 lat temu to już minęło 10 lat temu. Do dzisiaj ludzie pozostają jakoś zranieni, bo to nie tak dawno. Tak. Wielu ludzi starszych wszystko pamięta. Nawet dzieci małe były nieraz świadkami śmierci swoich najbliższych. Więc to...
Tym bardziej, że często sąsiad występował przeciwko sąsiadowi, prawda?
Tak. Ale też były świadectwa wielkiej heroiczności, gdy wspólnie nie przyznawali się, do której należą grupy etnicznej i bronili jedni drugi, nawet życie narażali, żeby nie wydać drugiego. To były walki, to już jako historia, ale to jeszcze ciągle w ich sercach trwa. I to nie tak łatwo o tym zapomnieć, mimo że to są katolicy, chrześcijanie, ale wiem, jak to trudno przebaczyć, zapomnieć. Dzisiaj było świadkiem tak krwawych zajść, ktoś z najbliższych, z rodziny, rodzice, ktoś bliski zginął w ten sposób. W Burundi natomiast podobna była sytuacja, nie nazywa się to ludobójstwem, ale też były walki. Wiadomo, gdzie nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o władzę,
o wpływy, tak?
O wpływy, o rządy, ale na tym ludzie prościej cierpią, muszą uciekać, są napadane te wioski, ograbiane przez rebeliantów, przez żołnierzy, więc najczęściej ludzie prości na tym najwięcej cierpieli. Ojciec, ja właśnie pracowałem w tej pierwszej grupie od 1971 roku, także już straciłem rachubę, ile już tu lat minęło. Też przeżywałem razem z tymi ludźmi różne momenty, sam byłem też...
Ma bardzo całościowe spojrzenie na sytuację, tak, prawda, tych dwóch krajów.
Tak, więc to są kraje jednak katolickie. Większość to są katolicy. 62-5% to stanowią katolicy. To jest pewien potencjał i to też ma jakiś wpływ na całe społeczeństwo, ale to są kościoły wciąż młode. Nie tylko dlatego, że to są narody młode, większość stanowią młodzi. Wszędzie widać młodych. Starszy już mało jest. Ale z drugiej strony młody, dlatego że jeszcze niedoświadczony. Chociaż mówią, że już obchodziliśmy wielki jubileusz stulecia istnienia Kościoła. 100 lat temu pierwsi misjonarze tam przybyli. Belgowie, ojcowie biali. Ale to widać, że ten Kościół jest młody, choćby z tego powodu to tu można stwierdzić, gdy jest, widzimy, że jednak różne sekty powstają. Tak łatwo nieraz przechodzą z jednej wiary w drugą. Wiem taki przykry wypadek, gdy siostry miały już kandydatkę do zakonu, bardzo pobożną i gorliwą, a potem po jakimś czasie okazało się, że ona przeszła do jakiejś sekty, na którą bardzo liczyły. No, ale to są takie, powiedzmy, przypadki negatywne, ale nie można się tylko na tym opierać, bo są też pozytywne świadectwa.
Będziemy mówić za chwileczkę o tych pozytywach różnych, które dzieją się w parafiach.
Dobrze.
Tych, których ojcowie żyją, ojciec Paweł? Może jeszcze coś, bo ojciec właściwie Eliasz powiedział również o Burundi troszeczkę, ale może ojciec chciałby coś dodać?
Tak, może się najpierw troszkę przedstawię.
Tak, proszę bardzo.
Wprawdzie spędziłem w Afryce, w Burundi prawie 2 lata, ale tak naprawdę w pełni misjonarzem to jestem dopiero od poniedziałku, od 1 października, kiedy to w Krakowie, w naszym w kościele na Rakowickiej otrzymałem krzyż misyjny od księdza biskupa Jana Szkodonia. Ten mój poprzedni wyjazd do Afryki był związany z potrzebami, powiedzmy, personalnymi w ramach naszej delegatury. To był taki wyjazd tymczasowy na kilka miesięcy, ale przeciągnęło się na 2 lata. Później spędziłem jeszcze kilka miesięcy we Francji, żeby się lepiej przygotować i teraz za 2 tygodnie wracam do Burundi. To tak w ramach przedstawienia.
Tak, dziękuję bardzo. Proszę ojców, my Europejczycy, czy my Polacy, kiedy myślimy o Afryce, o Afrykańczykach, to mamy taki jednorodny dość obraz osoby, Afrykanina, osoby, która może jest bardzo jakaś taka pogodna, zadowolona z życia, uśmiechnięta, nieoczekująca może za dużo od życia. Proszę jakoś odkłamać ten stereotyp, który tutaj przedstawiłam.
Tak, to prawda, że możemy się też wiele nauczyć od nich. Pewną pogodę, podejście do życia bardziej pozytywne.
To przecież znaczy, że to prawda, co myślimy?
Tak, ale no to nie jest cała prawda. To nie jest cała prawda, bo ludzie są, wiadomo, biedni. Ale z drugiej strony oni wiedzą, jak życie wygląda w Europie, w Ameryce. I często pragną dojść do takiego poziomu. To jest w tym młodzie takie pragnienie. Wyjazd jest do Europy, wyjazd do Ameryki, żeby poprawić swój byt. Ale na ogół ci ludzie są, to prawda, pogodni, mimo swojej nędzy, chorób, nawet wojen. To przeżywaliśmy razem z nimi te chwile trudne, a jednak są pogodni, radośni. I często podkreślałem, że jesteśmy w rękach Pana Boga. On wszystkim kieruje.
A więc bardzo ufni, tak?
Tak, ufają Bogu. I trochę, no, my tak to czasem odbieramy jako pewien taka beztroska.
No więc właśnie, z czego to wynika? Tak chciałam zapytać.
Bo myślę, że cały klimat jest taki. Na przykład w Polsce to trzeba myśleć już naprzód na cały rok, żeby coś... Są jedne zbiory, powiedzmy z pola, czy zboża, czy raz w roku. I to trzeba, to ma wstarczyć na cały rok. A tam na przykład w naszym regionie ziemniaki sadzą 3 razy w roku.
Ale ojcze, a wydawałoby się tak sobie myślę, że jeżeli mają świadomość teraz w dobie środków masowego przekazu takich szalejących, mają świadomość tego, że może być lepiej.
Tak, tak.
To wydawałoby się, że te osoby są właśnie jakoś tak zbuntowane, jakoś pragnące czegoś, szukające, bardzo dynamiczne, bardzo dążące do wiedzy, do nie wiem, do osiągnięcia jakiejś pozycji.
Tak, to jest w pewnym sensie prawda, zwłaszcza młodzi. Często narzekają, że szkoły nawet kończą średnie, ale nie mają potem szansy na jakoś zdobyć jakiejś pracy. Bo tych miast jest niewiele takich.
A więc marzenia ścierają się z tą szarą,
rzeczywistością.
I twardą rzeczywistością. Tak. Nie mogą być realizowane tak naprawdę.
Tak. Zwłaszcza młodzi. A z drugiej strony oni się godzą z tym, że no, takie jest życie. Takie życie, taka sytuacja, chociaż właśnie przez środki masowego przekazu wiedzą, co, jaka jest stopa życia, jakie są warunki życia w innych krajach, zwłaszcza w Europie. Wiedzą o tym i czasem też mają wygórowane pojęcie o nas, że, to, że pytają się, czy u nas są kaleki, czy są chorzy. Ja mówię, no jakże, no przecież wszędzie. I też są biedni i bogaci, jak wszędzie. Tak.
Czy ojciec Paweł chciałby dorzucić do tego, co ojciec Eliasz powiedział?
No, chętnie.
Proszę bardzo.
To znaczy, myślę, że ten dostęp do środków masowego przekazu to jest coś nowego i większość społeczeństwa to ma jednak bardzo słaby obraz właśnie świata, taki, na który
nie możemy sobie tylko mają
pozwolić. Ja akurat te 2 lata spędziłem w Bujumbura, to jest stolica. Tam, gdzie jest dużo szkół, jest uniwersytet, jest dużo, bardzo dużo młodzieży. W ogóle warto też wspomnieć, że są to kraje bardzo młode. W Burundi połowa społeczeństwa nie ma 17 lat.
O tym będziemy za chwileczkę mówić.
Czyli jeszcze, chodzi o też o intensywność tych nadziei. Tak. Jednocześnie
taki czas, kiedy się chce zbudować swoje życie i lepsze, nie?
Oni, to jest taka pierwsza generacja, która właściwie się dowiaduje o świecie tak naprawdę. I to jakaś jest wybrana grupa. Internet tam zaczyna się, jest w stolicy powiedzmy dostępny, ale to też w jakoś ograniczonym zakresie, na pewno nie tak jak u nas. I czy telewizja jest jeden program państwowy, który to jest kilka godzin na dobę wieczorem, ale tych telewizorów w ogóle ludzie najczęściej nie mają, to tylko najbogaci. Głównie radio i prasa, czy ze słyszenia, z opowiadań innych, którzy gdzieś wrócili z zagranicy. Także rzeczywiście jest, myślę, że nie wiem na pewno, ale tak wydaje mi się, że szczególnie wśród młodych pojawia się coś w rodzaju jakiejś depresji, w konfrontacji z rzeczywistością, z faktycznymi perspektywami, jakie oni mają na swoją przyszłość.
Proszę ojców, tu już padło kilka razy takie określenie, że jest to kościół młody, afrykański kościół, czy afrykańskie społeczeństwo jest społeczeństwem młodym. Tymczasem dzisiaj chcemy mówić o stosunku do ludzi starszych. Tak. Dlaczego to jest takie młode społeczeństwo? Czy dlatego, że umieralność jest duża, czy dlatego, że te współczesne trąd, jakim jest AIDS, prawda? Czy zbiera tak duże żniwo, że populacja ludzi, Afrykańczyków jest raczej młoda?
Myślę, że to, że są te narody nazywane rzeczywiście są młode, to z różnych powodów. Między innymi to są rodziny zwykle bardzo liczne. Dla nich to jest zaszczyt mieć dużo dzieci w rodzinach. Tam, gdzie ja pracuję, to są rzeczywiście liczne rodziny. Bardzo 7-8 to jest normalnie liczba dzieci w rodzinie. To jest, a z drugiej strony to wiadomo, że to wszystko utrzymać taką rodzinę, to jest problem. A z drugiej strony choroby różne, zwłaszcza śmiertelność małych dzieci, też jest duża. Starszych ludzi rzeczywiście też przychodzą, widać i w kościele. Nawet zauważyłem, że starsze kobiety widzę pierwszy raz siwe włosy. Ja mówię, jak to? Przecież w Burundi byłem tyle lat, ja nie widziałem. A to z tej racji, że w Burundi jest zwyczaj, że kobiety zawsze noszą na głowie chustkę. Zwłaszcza mężatki. To jest zwyczaj i tych włosów nie widać. A w Ruandzie starsze kobiety właśnie widzę, że widzę dużo siwych włosów, bo one właśnie wchodzą do kościoła, tak mężczyźni zdejmują czapki, tak one zdejmują te chusty z głowy. Mm-hmm. Jak idą do spowiedzi, idą do komunii świętej, to już wcześniej, jak wchodzą do kościoła, to zdejmują te chusty na głowie. I stąd widzę właśnie dużo tych starszych osób. Nie tak dużo, ale zauważyłem tego, tą różnicę, bo byłem długie lata w Burundi. Dopiero od roku jestem na nowo w Ruandzie. Ale właśnie wracając do ludzi chorych, ja bardziej zacząłem się interesować chorymi i ubogimi, z ludźmi osamotnymi, gdy sam leżałem długi czas w szpitalu po wypadku, jak tam się przeżyłem, wypadek, napadł na nasz dom. w Butare, w Ruandzie. Wtedy byłem w Ruandzie akurat. W 93 roku. Wtedy był taki zbrojny napad przez złodziei z bronią na nasz dom. No ale Pan Bóg czuwa, mimo że zostałem poszczelony, ranny, ciężko ranny, wyszedłem z tego jakoś. Oczywiście długo musiałem leżeć w szpitalu. Najpierw tam, potem mnie przewieźli do Brukseli. Wtedy jak leżałem w Brukseli te 4 miesiące, czy nawet dłużej, wtedy przychodziła taka refleksja, jak człowiek zdrowy tak łatwo zapomina o chorych, ma różne plany na przyszłość, a gdy człowiek leży i ma czas, wtedy przychodzą refleksje nad życiem, wtedy inaczej człowiek patrzy na życie.
Tak, ale będąc w szpitalu, właśnie w miejscowym szpitalu, tak, na pewno ojciec doświadczył, jak wygląda opieka nad ludźmi chorymi, prawda? Ze strony rządu, czy tak, są, że leczenie jest jakoś bezpłatne, czy jak to wygląda? Czy...
Są szpitale na ogół państwowe, ale z tym, że trzeba płacić, na wszystko trzeba płacić. Na przykład w stolicy, jak w Bujumbura, w Burundi czy w Kigali, to stolica Ruandy, są szpitale, ale tam się leczą ludzie, którzy mają za co zapłacić, mają pieniądze. Albo ktoś im pomoże.
Bo... A ludzie bardzo biedni?
Tak.
A ludzie bardzo biedni, co z tym?
To na tych wioskach, bo to większość to są, w kraju to są wioski przede wszystkim. Ci ludzie przychodzą do tych ośrodków zdrowia prowadzonych przez misjonarzy, przez siostry. Tak. Nawet jest na przykład w Musongati, w Burundi, tam byłem długie lata, gdzie siostry karmelitanki, dziesiątka Jezus Polski prowadzą duży, nazywają to ośrodek zdrowia. Lekarza tam nie ma, ale to jest dużo ośrodek. Tam jest porodówka i dożywienie dzieci chorych, niedożywionych i na chorych na różne choroby. Tylko w wypadku jakichś złamań, jakichś poważnych schorzeń, to siostry odwożą ambulansem do szpitala odległego jakieś 40 km. Ale ludzie przychodzą właśnie do ośrodka, wiedzą, że tu siostry pracują. Pracują uczciwie, solidnie, nie oszukują ludzi, że chociaż muszą płacić też, ale wiedzą, że tu mogą liczyć na to. Także nieraz przychodzą z Rutany, gdzie jest szpital, państwo jest lekarz. Pytam się, przecież tam u was jest szpital, dlaczego tu przychodzić? A, no tak, ale tam lekarz jest czarny, ma samochód państwowy, to on jedzie odwiedzać rodziny sobie. Już często go nie ma w szpitalu lekarza, nie ma opieki, lekarz nie ma, bo to jest jakiś przydział państwowy, ale to jest niewystarczające. Często też ta służba cała między sobą rozkradnie te lekarstwa. Niewiele zostanie.
Dziękuję. Ojciec Eliasz mówił, a ojciec...
Tutaj jeszcze może dodam do tego systemu opieki zdrowotnej. Tak, jest tam takie tradycyjne rozwiązanie i bardzo praktyczne odnośnie ludzi ubogich. Tam właściwie nie przyjmuje się do szpitala kogoś bez opiekuna, bez kogoś z członków rodziny, który będzie się zajmował wyżywieniem tej osoby.
Którzy, będzie salową równocześnie.
Tak, którzy spełnia takie podstawy. Przede wszystkim chodzi o wyżywienie. Mm-hmm. I jeśli rzeczywiście są ubodzy, nie stać ich na zapłacenie, przynajmniej od razu, całej sumy, czy to jest też taka możliwość pracy. Przy szpitalu na przykład siostry organizują, już jest pole, gdzie ci ludzie uprawiają,
ci
opiekunowie, członkowie rodziny, sąsiedzi czy członkowie rodziny.
Ci, którzy przyjechali opiekować się, bo nieraz w dużej odległości, prawda?
Tak, tak, tak.
I tam mogą zatrzymać się przy szpitalu również?
Tak.
Ale czy to jest zorganizowany jakiś hotel, czy, przepraszam, że pytam o takie rzeczy, ale czy zwyczajnie gdzieś przy łóżku chorego
śpi się? Albo Musongati siostry, jak dobudowały jedno skrzydło budynku, tam jest przewidziana taka sala, materace na ziemi.
Aha, że można,
że można sobie tam przespać. Ale na przykład po drzewo do gotowania tej fasoli, to muszą sami sobie szukać.
Aha, to kuchnia okolicy też jest.
Kuchnia polowa, oni sami gotują, nam przygotowują.
I przynoszą choremu,
tak? Ale na przykład pranie bielizny tego ze szpitala, to już jest personel, który to robi.
Rozumiem.
Ale też na przykład przed wyjściem muszą też wyprać te prześcieradła i to wszystko. I znają, że wszystko już zapłacone, wtedy go puszczają do domu.
czy ta opieka ze strony rodziny tutaj jest no i konieczna, i, no i wymagana nawet.
To wydawałoby się, że chorzy właśnie w tych krajach Afrykańczycy szybciej odzyskują zdrowie, bo będąc pod opieką rodziców, że mówi się bardzo dużo o tym, żeby rodziny jakoś miały jak największy kontakt z chorymi, prawda, szczególnie z chorymi dziećmi. To taka naturalna właściwie opieka, prawda?
Tak. Tylko, a z drugiej strony tak, lekarstwa mają wtedy takie ośrodka, gdzie pracują misjonarki, siostry na przykład z Polski, no to starają się lekarstwa, nawet kupują. Lekarstwa są drogie, wiadomo. Dlatego też od ludzi to minimum wymagają. Przyjęcie do szpitala muszą płacić za kartę chorego i za pobyt w szpitalu. O, to są oczywiście sumy takie niewielkie, to i tak siostry do tego dokładają, bo to nie wystarcza na leczenie. Ale właśnie rodzina opiekuje się przynajmniej od tej strony o zapewnione bliskie chorym.
Skoro mówimy o tych takich rozwiązaniach organizacyjnych opieki nad osobami chorymi, to chciałabym jeszcze spytać też od strony takiej organizacyjnej, patrząc, opiekę nad ludźmi niepełnosprawnymi, na przykład ludźmi, którzy nie poruszają się sami, czy są jakieś ośrodki, albo niepełnosprawnymi umysłowo. Jak to jest? Czy są jakieś ośrodki, tak jak na przykład w Polsce są placówki, w których takie osoby mogą przebywać? Oczywiście ideałem jest, gdyby mogły przebywać te osoby wszystkie w domach, naturalnie, prawda? Ale czy w Afryce są takie ośrodki dla osób niepełnosprawnych?
Ojciec Paweł powie, bo on pracuje w Bujumbura, tam jest taki szpital.
Proszę bardzo, ojcze Paweł.
Znaczy, może nie w Afryce, tak, ale w Burundi i Rwanda.
Tak.
Znaczy, w Burundi rzeczywiście, tam w Bujumbura jest szpital psychiatryczny, gdzie przez jakiś czas przynajmniej zastępowaliśmy tam kapłana. Tam jest, to jest kaplica w tym szpitalu, służyła jednocześnie jako kaplica parafialna, także tam co niedziela była msza święta. No i też mamy jakiś kontakt też ze wspólnotami, które posługują w tym szpitalu. Szpital psychiatryczny, ale tam nie ma psychiatry, nie ma żadnego lekarza, specjalisty.
A więc zgrupowanie osób chorych właściwie bez tak, fachowej pomocy.
Podział na dwa oddziały, dla kobiet, dla mężczyzn, dzieci, starsi, wszyscy razem. I to są osoby, no pielęgniarze, pielęgniarki przyuczone może po jakimś przeszkoleniu, ale jest tam psycholog, jest to w ogóle szpital prowadzony przez braci, przez zgromadzenie zakonnych, zakonne braci, misjonarzy miłości, ale od czasu do czasu mają możliwość konsultacji z jakimś specjalistą, który przyjeżdża gdzieś za granicę. Także pod tym względem, na przykład odnośnie chorych psychicznie, jest to rzeczywiście no, bardzo dramatyczna sytuacja w ogóle w całym kraju, bo jest jeszcze, zdaje się, jedyna tylko poradnia w innym mieście, dużo mniejszej miejscowości, ale to też ma taki charakter przychodni i dziennej, taki jakiś konsultacyjny.
A osoby niepełnosprawne umysłowo na przykład, bo psychicznie to rozumiem, że to są chorzy psychicznie, ale osoby, jak to się mówi potocznie, upośledzeni umysłowo. Czy takie osoby również spotykacie, tak, ojcowie, prawda? Czy one mają jakąś opiekę zorganizowaną?
Więc jak ojciec Paweł wspomniał, jest szpital, ale dostać się do szpitala to koszty, bo są wielkie wymagania. To część, najczęściej parafia zajmie się takim.
Tak, ojcowie tu łączą te grupy osób razem, a to trzeba je traktować bardzo oddzielnie. Na przykład w Polsce są placówki osobne, gdzie osoby z niepełnosprawnością umysłową mogą chodzić na zajęcia, rozwijać się i tak dalej. O coś takiego pytam. Czy spotkali ojcowie
Są różne zgromadzenia
zakonne,
które prowadzą takie ośrodki, czy powiedzmy no próbują coś robić w tych dziedzinach. I są na przykład takie warsztaty dla niepełnosprawnych,
właśnie,
rzeczywiście.
Coś takiego nie
czy jakieś przyuczenie do zawodu,
tak,
na przykład
szkoły,
tak.
Ale to jest w jakimś no, minimalnym zakresie.
Właściwie zależy od inicjatywy misjonarzy, prawda? Jakieś zgromadzenia, które jest już osadzone, tam ma środki i tak dalej, pomysł na to, prawda, żeby to zrobić.
Tak.
Proszę ojców, a może przypomnę radiosłuchaczom, że gościmy dzisiaj w Radiu Maryja dwóch ojców misjonarzy. Ojciec Eliasz Trybała, karmelita Bosy, pracujący w Rwandzie od niedawna, Wandzie,
tak.
Bo pracował w Burundi, i ojciec Paweł Bęben, który pracuje właśnie w Burundi. Rozmawiamy o sytuacji osób chorych, starszych, niepełnosprawnych właśnie w tych dwóch krajach, bo to pewno nie można łączyć. Mamy taką tendencję, żeby Afryka, prawda, to wydaje nam się, że wszędzie tak samo jest, a przecież to Ryszard Kapuściński, taki no, znany, nieżyjący już niestety pisarz polski, reportażysta, zwracał mocno uwagę na to, że nie można traktować łącznie kraju afrykańskiego, że każdy kraj to jest specyficzny, ma swoją historię, swoje zwyczaje i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, oddamy również głos Państwu. Nasza audycja będzie trwała pewnie do 11:50, bo później będziemy łączyć się, będzie transmisja. Chciałam jeszcze zapytać, bo mówiliśmy o tych rozwiązaniach organizacyjnych, a chciałam teraz zapytać, jak to jest w parafii, jak to jest z takim zwyczajnym stosunkiem ludzi, na przykład w rodzinie, jak ktoś zachoruje, na przykład, albo może najpierw zacznijmy od ludzi starszych. Jaki jest stosunek do ludzi starszych? Bo na przykład mówi się, że ja znowu takie stereotypy, no nie byłam ani w Indiach, ani w Afryce, ale na przykład mówi się, że w Indiach osoba starsza ma bardzo duży autorytet z racji wieku. Jak to jest w Afryce?
Tak. Tradycyjnie, według ich tradycji tamtejszej, miejscowej, to był zawsze taki wielki szacunek dla starszych osób, dla rodziców, ale z czasem przychodzą te prądy z innych krajów i bywa, że są te osoby starsze trochę zaniedbywane, samotne, ale w zasadzie ta starsza osoba żyje w rodzinie i się opiekują, bo są te różne pokolenia razem żyją normalnie, starszego człowieka no szanują, ale już są te prądy, jak wspomniałem, taki nowoczesny czas, bywa, zdarza się, że samotna żyje tam, to wtedy są takie komitety Caritasu, które odwiedzają, pamiętają o nich, pomagają.
To komitety, które są przy parafii, tak?
Przy parafii, tak. Przy parafii. One się opiekują, interesują się, coś potrzeba, to im pomagają. Czy parafia zbuduje dom, bo się już zwalił, albo dach już był, ta blacha stara, tak dziurawa, że tam deszcz zawsze w środku pada i trzeba zmienić dach. A to kosztuje. To więc te organizacje właśnie przy parafiach Caritas, która dba o to. Potem gdy chodzi o ludzi na przykład chorych psychicznie, to widzimy ich nieraz na co dzień, zwłaszcza w okresie suszy, gdy jest taka jak epidemia malarii, ona powoduje, że takie skutki czasem, że atakuje mózg, rozum i potem staje się człowiekiem nienormalnym. Mhm. I oni to
no właśnie, jak są traktowani tak, w społeczności?
Bardzo, na przykład wejdzie do kościoła taki człowiek, zaczyna coś głośno mówić,
tak?
To oni nic nie reagują. Mhm. Nie reagują. Czasem ksiądz mówi, no wyprowadźcie z kościoła, ale zawsze ostrożnie, żeby go nie drażnić. Czasem no, uważa, że to normalne, że to no, człowiek no, chory jest i nie reaguje tak mocno.
A więc nie ma jakiejś dyskryminacji?
Nie,
czy
nie. Często, ponieważ nie stać na leczenie, albo gdzieś daleko, do Bujumbury, 400 km, to rodzina nas nie jest nawet, żeby go zawieźć, a potem za opiekę, za leczenie, lekarstwa, które są drogie, nie stać na to, co są. Po prostu zostają w rodzinie. Czasem my im tam pomagamy, jednemu, drugiemu pomożemy. Ja nieraz woziłem takiego chłopaka, który był uczniem w szkole średniej, potem coś uderzyło mu, pewnie po malarii, niewyleczona malaria do końca, to potem odbija się na zdrowiu. Zawoziłem go do szpitala, ale wtedy parafia płaciła drogo za jego leczenie. Tam właśnie w tym ośrodku psychiatrycznym, czy gdzie indziej, gdzie są te szkoły dla dzieci głuchoniemych, dla dzieci niewidomych. Ale to są jedna szkoła na cały kraj. Cóż to jest? I tam bardzo trudno się dostać do tej szkoły. Tak, takie są problemy.
Proszę ojców, w Polsce od dzisiaj rozpoczął się Tydzień Miłosierdzia.
Tak.
Tydzień będzie trwał do niedzieli przyszłej. Ciekawe jestem, czy również w Afryce, w parafiach afrykańskich, czy w kościele Afryki, czy w Rwandzie, czy w Burundi, czy w tych kościołach również są takie tygodnie, kiedy specjalnie Kościół chce uwrażliwić wiernych na potrzeby ludzi chorych, niepełnosprawnych, biednych, tak, prawda? Czy coś takiego jest również?
W tej parafii, gdzie pracuję w Ruandzie, pod wulkanem, na stoka wulkanu, w sierpniu. Sierpień jest nazwany miesiącem miłosierdzia. Wtedy już wcześniej się przypomina, żeby wierni w tych swoich wspólnotach, w tych wioskach, mają tam kaplice, żeby tam robili składki, a więc przynosili przede wszystkim te zbiory, bo to już okres równocześnie zbioru fasoli, ziemniaków.
A więc kukurydzy. Nacisk jest na te materialne, prawda? Bo bardziej duża tak. Bieda.
Tak, prawda? Pieniądze też, ale to w większości to dają w naturze. Więc pamiętam, to potem pod koniec miesiąca, ostatnia niedziela, potem oni to wszystko przynoszą do parafii, podlicza, jest ten komitet Caritasu, podlicza to i wtedy było wyczytywane, która wioska ile co dała. Jedna wioska powiedzieli, że złożyli pieniądze zero, więc tak się śmiali. No jak to? Wszyscy inni tam złożyli, a w jednej wiosce nic nie dali. To zaraz oni, dla nich był to wstyd, połowy całej parafii. Ale inni składali potem uroczyście w czasie mszy świętej, w czasie ofiarowania.
Pewnie na tę wioskę, która nie dała.
Na ofiarowanie, przed ołtarz, to już nawet miejsca nie było, koło ołtarza, żeby to umieścić. Ksiądz ledwie się poruszał między tymi koszykami z tą żywnością, którą przynieśli właśnie w miesiącu sierpniu dla biednych, dla więźniów, dla najbiedniejszych. Część oddaliśmy do diecezji, taka była taka już
no zawsze tak jakąś część,
a część tak? zostaje w parafii, wtedy ten komitet parafialny rozdziela to wśród najbiedniejszych. Tak jest to zorganizowane.
Czy ojciec Paweł chciałby coś tutaj dodać?
Może z Wrumbury taki przykład z dużego szpitala takiego publicznego, z którego no, bardziej dostępnego też dla ubogich. I tam rzeczywiście jest no, część ludzi, którzy nie mają wystarczającej opieki, tego wyżywienia, którzy przebywają nieraz miesiącami w szpitalu. I tam również we współpracy z nuncjaturą organizuje się taką kuchnię dla tych osób, które nie mają no, wystarczającego wyżywienia, czy przynajmniej tego minimum, czy kogoś do opieki, bo to różnie bywa. Czasem rodzina przyprowadzi chorego i zostawi go. Też, też to bywa, różne sytuacje. Także jest taka.
Przyprowadzi na placówkę misyjną?
Nie, przyprowadzi do szpitala.
Do szpitala, tak.
A potem już się nie interesuje, czy ma daleko. To z różnych względów. To nie musi być
zła wola,
tak. Ale taka sytuacja po prostu. Także i też przed świętami, przed Bożym czy na Boże Narodzenie, na Wielkanoc organizuje się takie zbiórki no, żywności przede wszystkim. I też, no i to wtedy wszyscy w tym uczestniczą, wszyscy chorzy czy pacjenci mają jakąś taką pomoc, czy taką ucztę, no takie. Z tym, że są to akcje, to jest dwa razy w roku przynajmniej.
Ale ciekawe jest takie zjawisko, ojciec Paweł może chciał to o tym wspomnieć, ale póki mi to przyszło do głowy, o wykupywaniu chorych ze szpitala. Bo niestety tak jest.
Co to znaczy?
No właśnie. Przychodzi do szpitala chory, tego państwowego i czasem potrzebuje długiego leczenia. Leży w szpitalu miesiąc, więc te sumy rosną. Jego nie stać na zapłacenie. Rodzina gdzieś znika, zostawią go i wtedy on już jest w zdrowiu, może do domu wrócić. To go w szpitala pilnują. Jest straż specjalna. Nie puszczą go ze szpitala, aż dopiero nie zapłaci.
No ale przecież trzymając go w szpitalu musi być żywiony i tak dalej. Tak. To dodatkowe koszty.
Tak, tak. No ale póki nie zapłaci, to nie puszcza. Pamiętam taki chłopak, jeden z naszej parafii, z Musongati, jak byłem w Burundi, go spotkałem, młody chłopak, i ja mówię, no przecież dałoby ci się uciec z tego szpitala, tym jakiś tam drogami. Mówi, tak, ale oni mi wiele pomogli. Miałem 3 operacje. No, i wyszedłem, jestem zdrowy. Mimo to, no teraz już siedzę, mógłbym dawno do domu iść, ale nie puszczą, bo suma tak urosła, że jestem niezdolny, nawet rodzina nie zdolna to zapłacić. Ale on pogodny, no trudno. Czekają na moment, że jakaś organizacja międzynarodowa od czasu do czasu uzupełnia te długi. Wtedy je wypuszczą ze szpitala. To jest takie równocześnie więzienie. To widziałam też inny przypadek. Ojciec Jan, który tam był, bardzo się interesował, odwiedzał tych chorych. Taki przypadek. Przed ojciec odwiedzi swojego syna, który był w szpitalu. Przyszedł Potem idzie na salę. Gdzie jest ten mój syn? Poszedł już do domu. No jak to? Uciekł. To wtedy straż ojca zatrzymała. To ty będziesz teraz siedzieć w szpitalu, aż nie zapłacisz. Twój syn uciekł, to nie twoja wina, ale trudno. Syna nie ma, bo uciekł. To ty będziesz siedzieć, aż do rodzina gdzieś tam pozbiera, albo ktoś za ciebie zapłaci. Bo co operacje są niby państwowe szpitale, ale to są, no trzeba tak, płacić drogo za leczenie.
Proszę ojcu, chciałam jeszcze zapytać o ten problem, który chyba jest problem zdrowotny, czy problem chorób, chyba najbardziej dziesiątkującą społeczność ludzi w Afryce jest AIDS. Ja kiedyś pamiętam w czasie jakiejś audycji z misjonarzem, on powiedział, że on uczy w szkole średniej i mówi, że kiedy patrzy na uczniów, to wie, że za ileś lat ci uczniowie nie będą żyli. I jak to jest? Jak jest z
stosunek do tych chorych?
Czy to rzeczywiście tak dużo osób jest chorych, czy...
No na pewno ten nasz rejon to jest jakieś takie epicentrum może. Trudno mi powiedzieć, na ile wiarygodne są statystyki, bo w tym jest też dużo propagandy nieraz w interesie i rządów. Przez pewien czas w ogóle nie prowadzono żadnych badań, jakby nie było problemu. Od niedawna ten problem był przez jakiś czas, kiedy zorientowano się, że można w związku z problemem AIDS dostawać pomoc z zagranicy, dotacje, więc te statystyki były znowu przesadzane. Tragiczne. Ostatnie to, co słyszałem, na przykład, że 15% mieszkańców Bujumbury, stolicy około 500 000 mieszkańców, jest zarażonych. Trudno mi powiedzieć, na ile to jest wiarygodne, ale na pewno ten problem jest duży. Z tym, że jedna rzecz, która mnie zaskoczyła pozytywnie bardzo, stosunek czy taka strategia w państwie odnośnie profilaktyki przede wszystkim, wobec młodzieży zwłaszcza, to promowanie wierności małżeńskiej i roztropności, żeby nie podejmować kontaktów seksualnych gdzieś, właśnie takich przypadkowych. I to jest bardzo, tak powiedziałbym, fachowo zrobione.
Strategia państwowa?
Myślę, że tak, bo to są reklamy,
tak?
Reklamy w telewizji. Tej telewizji tam jest niewiele, ale bardzo tak fachowo i myślę, że przekonująco zrobione. Często właśnie powtarzane i są takie wielkie też billboardy, przynajmniej w stolicy, plakaty. Także to takie zaskoczenie pozytywne.
No tak, bo gdyby to były hasła głoszone w kościele, prawda, to byłoby nic dziwnego. Natomiast tak, proszę ojcu.
To prawda, ale to są, jak myślę, wszędzie. Ta choroba jest trochę taka dyskretna, oni o tym nie chcą mówić. Ale to się widzi. Taki mały przypadek, niedawno byłem, odwiedziłem chorego. Oczywiście nie pytałem, na co chory, ale to było widać, że na pewno AIDS szczupły, leczył się wszędzie i nic nie pomaga. Młody chłopak, no już mężczyzna, żonaty, jakieś 30 lat ma, już był prawie umierający, słaby był. Ja mówię, to tam ksiądz rzadko przychodzi do tej wioski, daleko. Ja mówię, to mogę ci udzielić sakramentów, bo jesteś w niebezpieczeństwie, jakieś śmierci, widzę, że jest słaby, bardzo to. Więc proponowałem, on był katolikiem. Ja mówię, to przyjdź sakrament, przyjmij sakramenty, tak, wyspowiadał się, chciałem mu dać komunię świętą. Mówi, a nie, ja nie mogę, bo ja żyję na wiarę, jesteśmy, nie otrzymali sakramentu. Ja mówię, przecież otrzymałeś rozkrzyżowanie, możesz. W takim wypadku to przecież w zagrożeniu wielkim żyjesz. Nie, bo to jest zgorszenie dla innych. I ciągle mi to w głowie siedziało, myślę, że jakoś mu trzeba pomóc. Po miesiącu, gdy wróciłem do tej wioski, odprawiłem mszę dla wiernych, pytam się, a co z tego Gaspar, co tak był ciężko chory? No żyje. Ja mówię, to idź, powiedz mu, niech się przygotuje. Dzisiaj chcę mu udzielić sakramentu i sakramentu małżeństwa, żeby to uregulował, żeby mógł sakramenty przyjąć. A mówi, a czym potem dał znać przez ministranta, a on ma też dzieci do chrztu, czy mógł być ochrzczony? Ja mówię, ja nie jestem przygotowany, nie mam ani olejów świętych, nic. Stanowię się, a mówię, dobrze, dzisiaj otrzymasz łaskę, to już dyspensy wszystkie, bo w takich wypadkach to myślę, ksiądz ma prawo udzielić wtedy dyspensy. Więc poszedłem, przygotowali, rodzina, dużo się ludzi zeszło do domu, mówią, no teraz się najpierw się wyspowiadaj. Dobrze, wyspowiadaj się. A żona gdzie jest? A tu jest. Mówię, no teraz ty się wyspowiadaj. On mówi, no ja jestem protestantką. Och, no to jeszcze problem. Ja nie jesteś ochrzczona u protestantów. No to musisz się najpierw przygotować do przejścia na katolicyzm. Tak. Możesz, my to zaczęli przygotować, no mąż zachorował i nie kontynuowaliśmy tych nauk, nie przychodziliśmy, no bo mąż chory. No to nic, to dajcie i tą dyspensę od wszystkiego, od zapowiedzi, to, że jesteś protestantką, ale przyrzekasz, że będziesz się potem przygotować do chrztu i wyznanie wiary złożę na Wielkanoc. Dobrze. No więc dobrze. Więc pobłogosławił mi tam w domu, przy świadkach. Potem dzieci do chrztu. Małe, no to małe to jeszcze można ochrzcić. Ochrzciłem troje dzieci. Jedno dziecko nazwali Asumpta, czyli niebowzięta. I byli, a rodziców chrzestnych. A są tu na miejscu. Więc potem powiedziałem tylko katechiście, zapisz to wszystko dokładnie, masz mi to potem dać imiona rodziców chrzestnych, dzieci, datę, wszystko to musisz do parafii przynieść. Tak. Byli bardzo ucieszeni, że to uregulowali swoją sprawę. Wtedy on już był radosny, potem patrzy, a on staje. Jeszcze mi odprowadził kawałek do tam w drodze, ale bardzo zadowolony, że już uległo swoją sprawę, też oczywiście obiecał, że jak wyzdrowie, to pierwsza rzecz musi przyjść do parafii i tą sprawę uregulować. Chociaż dałem mu sakrament małżeństwa, już jest wszystko niejako w porządku, ale jak będzie przyjdzie do zdrowia, to żona przede wszystkim musi przyjść do nauki, przygotować się do tego wyznania uroczystego wiary, no i świat jest tu chrztu, bo tam Kościół katolicki uznaje chrzest dany przez protestantów. Są pewne uzgodnienia, że to jest chrzest ważny. Więc nie trzeba chrztu, tylko wyznanie wiary uroczyste. No. Więc potem wracałem, a jeden mój tam sąsiad mówi, oj, może ojciec mnie ślub da. Mówi, jak to? Przecież jesteś zdrowy. Musisz najpierw uczyć się przygotować. Co innego ten chory. Tak. A chciał skorzystać z okazji, żeby on też przyjąć sakramenty wszystkie.
Dziękuję, to był ojciec Eliasz, ojciec Paweł.
Tutaj dodam może jeszcze tylko, że Kościół obecnie wymaga od kandydatów do małżeństwa zrobienia testów na nosicielstwo, czy na zakażenie HIV. I także to jest takie wymaganie do zawarcia małżeństwa w Kościele. Nie jest to powód do nieudzielenia sakramentu małżeństwa.
Ale chodzi o świadomość.
Chodzi o świadomość obu stron.
Tak.
I no jest to problematyczne, wiadomo, często dla młodych, ale no takie jest wymaganie.
Dla ich dobra. Dla ich
tak,
dobra.
Oczywiście, że tak. Proszę, ojców, na pewno, kiedy umierają rodzice, zostają dzieci, często całe.
Sieroty.
Prawda? I co z tymi sierotami? Jak to jest?
Może,
czy są w rodzinach,
tak,
czy
dużo
też
jest
w placówkach?
Sierot. Z powodu wojny, która bardzo dużo ludzi zginęło na tej wojnie, został dużo sierot, ale też właśnie sierot rodziców, którzy zmarli na AIDS, to prawda. Takie są takie jakby organizacje, ktoś z rodziny najczęściej zaopiekuje się tym dzieciom, sierotami. Jakiś tam brat zmarł na AIDS, siostra, ktoś tam dalszy krewny, to wtedy bierze ta rodzina, która została, ona opiekuje się tym sierotami. No ale już wtedy ma okazję, żeby prosić jakąś pomoc dla tych sierot. Ma dwoje, troje sierot, które dla nich jakąś pomoc. Też jest ta adopcja na odległość.
Tak, adopcja serca,
którą księża Palotini prowadzą. W naszej parafii też ja się tym zajmuję. Z Polski przychodzą pomoc, listy od tej rodziny, która adoptowała jakieś dziecko. Cieszą się z tego. Posyłam im zdjęcia tych dzieci. Potem mamy spotkania regularne z tymi dziećmi i z opiekunami. Bo żeby to ta pomoc była dobrze wykorzystana. Bo to zawsze są pokusy. A skoro mam pieniądze, co sobie radę kupi? To ty sobie radę chcesz, że nie zdajesz sobie sprawy, że to ludzie wiele Polsk sobie odmawiają, żeby tobie pomóc.
A więc trzeba jakoś tak czuwać
też
nad
czuwać
tym, żeby,
bardzo.
Żeby te czasem, pieniądze były sensownie tak, wydawane.
Tak, żeby były dobrze zutkowane.
Proszę ojca, tu ojciec właśnie nowy wątek, adopcja serca. Czyżby przez ojca można jakoś tak się...
To ja jestem włączony w tą całą organizację, którą prowadzą księża Palotini. Tutaj jest to biuro w Polsce, w Ząbkach pod Warszawą.
Tak, tak.
Tam jest to.
Także jeżeli
biuro.
Ktoś chce, to może tam nawiązać
tam, tak,
kontakt.
Tak, i oni mają możliwości te pieniądze potem wymienić na dolary czy na euro i tam przesyłają. I wtedy my im co miesiąc dajemy pewną sumę na wyżywienie, na i też wymagamy, żeby dzieci do szkoły chodziły.
No,
jak szkoła puści z lenistwa, to oczywiście wstrzyma na pomoc, bo to oni nie rozumieją tego, ale to jest ważne, wykształcenie.
Nie ma tego perspektywicznego myślenia
też.
Pewnie.
Tak? No rodzice czasem, no potrzebne, bo do pilnowania kóz, pilnowania młodszego rodzeństwa w domy, często starszych.
Tak to bieda, tak jakoś te horyzonty troszkę ogranicza, prawda? Że...
Też starsi nie rozumieją tego, że to jest ważne, żeby umiał czytać, pisać, żeby potem czytać. Ja na przykład rodzicom starszym najczęściej za pokutę daję no, różańc, bo nie mógł czytać. No to jaką modlitwę im zadam? To na mszę przyjdziesz, albo na jakąś tam naukę, albo najczęściej różaniec, bo nie umie czytać. A dzieci, jak się nauczą czytać, pisać, ma szansę tą szkołę średnią skończyć, chociaż też to niewiele pomoże, no bo pracę trudno dostać, ale przynajmniej w domu mogą wspólnie przeczytać coś. Są książeczki wydawane na temat AIDS, na temat rodziny. Palotyni tam prowadzą wielkie wydawnictwo. Mogą kupić i co wspólnie w domu. Dzieci dla rodziców, dla starszych.
Tak. Dziękuję bardzo. Drodzy ojco, ojcowie, moglibyśmy rozmawiać, ale właściwie mamy 10 minut, a jakiś kontakt ze słuchaczami. Drodzy Państwo, w studiu dzisiaj ojciec Eliasz Trybała i ojciec Paweł Bęben, ojcowie karmelici, bosi, misjonarze w Rwandzie i w Burundi. Mogą Państwo rozmawiać z ojcami. Mam jeszcze chwilę na jeden, drugi telefon 655-2355 i 655-2356-056 numer kierunkowy do Torunia. Dziękujemy ojcu Benedyktowi, że nas tak w klimat wprowadza, emitując określoną muzykę. Czekamy na Państwa telefony. Odbieramy już telefony. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aurelia z Kielc.
Witamy Panią.
Serdecznie pozdrawiam Panią Basię prowadzącą tą audycję i ojców karmelitów bosych.
Również Panią pozdrawiamy bardzo.
Serdecznie się ucieszyłam z tej audycji i z wielką uwagą wysłuchałam, ponieważ modlę się codziennie za misjonarzy i właśnie modlę się za ojca Eliasza Trybałę, a stąd, że uczestniczę bardzo często w rekolekcjach karmelitańskich w Czernej, w sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej i świętego ojca Rafała Kalinowskiego i bardzo często z mężem uczestniczymy w tych rekolekcjach karmelitańskich i miałam taką okazję, że akurat wtedy, kiedy przyjmowaliśmy z mężem szkaplerz karmelitański, były wystawione modlitwy za misjonarzy i między innymi była wystawiona modlitwa za ojca Eliasza Trybałę z jego zdjęciem, którą mam właśnie tutaj, trzymam przed sobą.
I
bardzo,
się z tego
bardzo często się modlimy właśnie za ojca Eliasza. Powierzamy świętemu prorokowi Eliaszowi,
dlatego ojciec Eliasz ma tyle energii.
No, bardzo się cieszymy, że właśnie mogliśmy wysłuchać i opowieści i że ojciec jest i chcielibyśmy wesprzeć materialnie właśnie to dzieło i jeżeli jest taka możliwość, to bardzo prosimy o podanie jakiegoś konta czy adresu i gdzie można ojca Eliasza spotkać.
Może na klasztor, w którym ojciec się zatrzymał.
Tu w Krakowie mamy takie biuro misyjne.
Tak, tak.
Ulica Rakowicka 18.
Tak.
Potem kod pocztowy 30 690 Kraków.
Przepraszam, tak, tak. Poprawię.
Także jeszcze raz serdecznie ojców pozdrawiam, życzę błogosławieństwa Bożego, a przy okazji pozdrawiam siostry karmelitanki, które prowadzą dom rekolekcyjny w Czernej. Pozdrawiam ojca Grzegorza Iżyka, ojca Rafała Prusko, ojca Stanisława Miernika, bo mieliśmy przyjemność właśnie być na tych rekolekcjach w domu karmelitańskim w Czernej.
Pani Aurelio, bardzo dziękuję za ten telefon. Cieszę się, że radio było takim łącznikiem.
Cieszę i bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę radości, błogosławieństwa Bożego wszystkiego i opieki Matki Boskiej Szkapleżnej.
Dziękujemy bardzo. Pani
Szczęść
również.
Boże.
Szczęść Boże. Odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Berlina. W tej chwili akurat jestem na wakacjach w Polsce. Chciałam pozdrowić serdecznie księdza misjonarza i wszystkich studio. No i moim takim podopiecznym myślą i modlitwą i czasem ofiarą jest ksiądz Stanisław Filipek w Rwandzie.
Tak.
Nie wiem, co się z nim dzieje, bo maile nie odpowiadają, więc nie wiem, czy on jest w Rwandzie, czy jeszcze jest w Belgii.
Jest aktualnie w Rwandzie, w Kigali. Niedawno tam wrócił. Zajmuje się właśnie adopcją serca.
Tak.
Mam z nim kontakt, to on rozdziela, to mamy spotkania z nim w Kigali. Jest ksiądz Filipek, tak. Jest w Kigali.
Aha, no moim podopiecznym jest ksiądz Stanisław Filipek, a z adopcji serca mam dzieci w Kamerunie u innych księdzy.
Tak.
I sióstr. Także serdecznie pozdrawiam i Bóg, szczęść Boże w tej trudnej pracy na niwie Pana.
Dziękujemy Pani Dario bardzo. Ten telefon również się wpisuje w Tydzień Miłosierdzia też przecież, prawda? Czy jest jakiś telefon? To już będzie ostatni ojcze. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze. Witamy Panią.
Bardzo się ucieszyłam, usłyszawszy ojca Eliasza. Mówi bratowa ojca Kasjana. I pamiętam wyjazd wasz na misję w 1971 roku. Żegnaliśmy całą rodziną ojców i z takim wielkim niepokojem, co będzie, co was czeka. No, oczywiście chciałam zapewnić o modlitwie. Ja, ponieważ tych księży troszeczkę podopiecznych mam, to już czasem się modlę w ten sposób, że za naszych Burundyjczyków. I cieszę się z tego, co usłyszałam, co ojciec opowiada, że już trochę się tam ucieszyło, uspokoiło i że no jak można powiedzieć, trochę normalniej się odbywa wszystko. Ale pamiętam tamte czasy wojny straszliwej i zawsze gdzieś trochę tego niepokoju w sercu zostaje, jak sobie radzicie. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Dziękujemy bardzo Pani.
Pozdrawiam.
Dziękujemy Pani.
Bardzo serdecznie ojca Pawła także i szczególne pozdrowienia dla ojca Jana Kajantego, który nas czasem odwiedza.
Dziękujemy Pani serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Tak, proszę bardzo.
Taki, jest tak zwany patronat misyjny, prowadzony to przez księży werbistów. My też podjęliśmy, więc osoba zobowiązuje się, wybiera jednego konkretnego misjonarza i obiecuje za niego się modlić, wspierać modlitwą i też jakąś ofiarą. Więc ja mam niejako na swoim koncie gdzieś około 200 osób, które się za mnie modli. Dzięki temu, mimo że skończyłem w tym roku 65 lat, miałem pokusę wrócić do Polski, a jednak to przejdzie, to mówię absolutnie. Nie wracam.
No dzięki, te telefony też były świadectwem tego, że jednak jesteśmy jakoś złączeni z misjonarzami duchowo, prawda, i pomagamy również. Ojciec Paweł, może na koniec jedno słowo? Już kończymy nasze spotkanie.
Nie, to przede wszystkim chciałbym przekazać z radością to orędzie pokoju, którym się Burundyjczycy i Rwandyjczycy też pozdrawiają na powitanie Amahoro, to znaczy pokój.
Amahoro.
Amahoro. Jest to też tytuł naszego pisemka informującego o misjach. I rzeczywiście w Burundi w tych ostatnich 2 latach bardzo dużo się zmieniło na dobre. Wojna domowa, która tam trwa od 93 roku, praktycznie już wygasa. Jeszcze nie jest wszystko do końca jakby uspokojone, ale ogromnie dużo się zmieniło na plus. Także jest to rzeczywiście takie serca, orędzie pokoju czy przekazanie pokoju i też wdzięczności za pomoc, za modlitwę.
Chciałam przy okazji też przekazać pozdrowienia serdeczne. Wybieram się do mojej parafii rodziny w Zawoi. Ksiądz Probor zawsze nas tam przyjmuje całym sercem, misjonarzy zwłaszcza. Tam już mi zapowiedział, że będę miał kazania w ostatnią niedzielę października. Dziękuję księdzu proboszczowi Ryszardowi Więckowi, który zawsze życzliwy jest dla misjonarzy, którzy tam przyjeżdżają do parafii. Również pozdrawiam moją rodzinę. No jest duża rodzina. Często wobec Murzynów mówię, no w nas w rodzinie było 11, więc się dziwią, bo słyszą, że w Europie nie są dużo dzieci. Ja mówię, nie, to nieprawda, to nie wszyscy tacy są. I u nas było 11 w rodzinie i wszyscy jakoś żyją, no już 3 starszych już zmarło. I właśnie poznałem rodzinę z Zawoi, mojego brata, którzy są we Wrocławiu, w Lubieniu i gdzie indziej. Również serdecznie pozdrawiam tych, którzy się za mnie modlą. No, obiecuję sobie, że napiszę w końcu list do tych, którzy za mnie się modlą w tej organizacji, w patronatu misyjnego. Więc i serdecznie pozdrawiam. Cierpliwie niech czekają na list. Jeszcze umiem pisać, jeszcze nie zapomniałam, ale ciężko mi się do pisania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie. Ja jeszcze chciałam pozdrowić, do tych pozdrowień dorzucić pozdrowienia dla siostry Zygmunty Kaszuby, dzięki której ojcowie tutaj są.
Tak, ona pracowała
przecież też misjonarka przez wiele lat. Miałam wiele razy już spotkanie z siostrą Zygmuntą tutaj w studiu, zawsze z pożytkiem dużym i dla siebie, i myślę dla radiosłuchaczy. Drodzy Państwo, no ja pozostaję mi tylko podziękować serdecznie ojcom. Jestem naprawdę zaszczycona, że mogłam gościć ojców tutaj w radiu, w studiu. No i życzę dużo siły ojcu Pawłowi szczególnie, bo to takie pasowanie nowe na misjonarza. Życzę błogosławieństwa Bożego i też tylu ludzi, jak ojciec Eliasz ma, którzy by się modlili za ojca.
Tak. On ma też swoją
grupkę. Ojciec ma
to może tylko chciałbym pozdrowić też moich rodziców bardzo serdecznie, rodzeństwo i wszystkich przyjaciół dobrodziejów w całej Polsce. Od Suwałk, Przemyśl, Śląski, Zakopane, Kraków szczególnie.
Szczęść dziękuję Boże. Bardzo.
I też siostry karnoniczki Ducha Świętego, które są na urlopie w Polsce, misjonarki.
Szczęść Boże ojcom na całe dalsze życie. Szczęść Boże radiosłuchaczom. I pożegnajmy się tym pięknym słowem Amahoro. To wszystkim nam się przydaje. Przyda to słowo, gdybyśmy pamiętali o tym, że mamy nieść pokój, prawda? Nie tylko Boże, gdzieś na misjach, ale w swoich rodzinach przede wszystkim, prawda? To często najtrudniej. Dziękuję bardzo ojcu Benedyktowi za obecność z nami. Szczęść Boże, żegna się Barbara.
Amen.